Przypowieści Jezusa, rozważanie dziesiąte i będą dwie przypowieści. Pierwsza o gorczycy, druga o zakwasie. I obie są z Ewangelii według Mateusza, rozdział 13. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios jest podobne do ziarnka gorczycy, które pewien człowiek zasiał na swoim polu. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest większe od innych roślin i wygląda jak drzewo, że ptaki przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebios jest podobne do zakwasu, który pewna kobieta wzięła i zmieszała z trzema miarami mąki, aż się wszystko zakwasiło. A więc w tych dwóch bliźniaczych przypowieściach mamy porównanie, w którym poprzez przeciwstawienie Pan Jezus przybliża rzeczywistość Królestwa Bożego. I przyjrzyjmy się pierwszemu z nich, czyli przypowieści o gorczycy. W Palestynie gorczyca się różni od rośliny znanej u nas. A tak ściślej mówiąc, to ziarno gorczyczne, które ma średnicę około 1,5 mm, nie jest najmniejsze, bo jeszcze mniejsze jest na przykład ziarnko cyprysu. Jednak na wschodzie potocznie tak określano coś bardzo małego. Na przykład w Talmudzie mówiono o kropli krwi tak małej jak ziarnko gorczyczne. Albo drobne wykroczenie wobec jakiegoś przepisu zakonu przyrównywano do ziarnka gorczycy. A więc Jezus nawiązuje do tego określenia, bo tak wtedy mówiono. Dlatego też kiedyś powiedział, że wiara ma być tak mała, jeśli by nawet była tak mała jak ziarnko gorczycy. A więc jest to coś przysłowiowego. Ale w Palestynie to małe ziarnko wyrastało rzeczywiście w krzew przypominający drzewo, bo mogło mieć nawet 4 metry wysokości. I dość często wokół tego krzewu, tego drzewa unosiły się ptaki, dlatego że smakowały im czarne ziarenka tego krzewu. A więc ptaki sobie siadały na gałęziach i dziobały. I sens tego podobieństwa przypowieści jest bardzo wyraźny. Królestwo niebios ma skromny początek. Jednak nikt nie wie, do jakich rozmiarów się potem rozwinie. I też w języku wschodu oraz w Starym Testamencie mocarstwa porównywano do wielkiego drzewa. Pamiętamy w księdze Ezechiela, rozdział 31. Narody to są jak ptaki, które się znajdują w jego gałęziach i tam mają schronienie. A więc ta przypowieść stwierdza, że Królestwo Niebios rozpoczyna się teraz skromnie, lecz na końcu skupi w sobie mnóstwo ludzi. A więc tyle tytułem przybliżenia nam ówczesnego rozumienia przez słuchaczy tego, co Pan Jezus do nich chciał powiedzieć. I ta przypowieść o maleńkim początku też była znacząca, i to bardzo, dla uczniów Jezusa. Dlaczego? Bo właśnie zaczynali przeżywać rozterki i rozgoryczenie. Nasilał się sprzeciw wobec Jezusa, a ich było tak bardzo mało wobec tak wielkiego świata. Więc w jaki sposób ten świat zdobędą? Jak go zmienią? Oczywiście, o tym się dowiedzieli po zmartwychwstaniu Pana. A potem Dzieje Apostolskie o tym świadczą. Ale ta księga dziejów się rozpoczyna jednak od rozmowy zmartwychwstałego Pana tylko z garstką 11 uczniów. I to jeszcze uczniów, którzy byli wtedy owładnięci niepewnością. A więc ten okres niepewności, rozterki. Odchodzą wszyscy, tracą, Judasz zdradza, a ludzie są osamotnieni, Pan odchodzi jeszcze. I właśnie ten skromny początek widzimy, że stał się jeszcze bardziej skromny niż był wcześniej. I stąd ta przypowiedź jest ważna też i dla nas. My też się nie powinniśmy zniechęcać, ani z kolei się nastawiać, że jeśli coś zaczniemy, to od razu będzie duże. A też i to, co robimy, już musi być duże. Ono będzie duże, ale w swoim czasie. Czasami nie na ziemi, ale dopiero w niebiesiech. Czasami tutaj nie zobaczymy, dopiero po nas następcy zobaczą. Różnie bywa. W każdym razie wszyscy się musimy nastawić, że początki zawsze są skromne i długo mogą być skromne. Nie wolno się załamywać. I z historii wiemy, że największe wydarzenia miały zawsze skromny początek. I tutaj przywołam takie dwa przykłady. Znana jest w historii chrześcijaństwa opowieść o Almachiuszu Telemachu. On żył w IV wieku i mieszkał w swojej pustelni gdzieś na wschodzie, ale coś wewnątrz mówiło mu, że powinien się udać do Rzymu. A wtedy Rzym już był miastem chrześcijańskim, pamiętamy, koniec wieku IV. Jednakże w tym chrześcijańskim już mieście, oczywiście w sensie oficjalnym, a nie w kategoriach ewangelicznych, że się ludzie nawracali, odradzali, po prostu to był taki polityczny zamysł cesarza i przyjęli chrześcijaństwo jako religię państwową. I w tym czasie się toczyły jeszcze walki gladiatorów. I teraz sobie wyobraźmy, że 80 tysięcy widzów, rozwrzeszczanych widzów żądnych krwi, przygląda się, jak niewolnicy walczą ze sobą i to na śmierć. I Telemach pomyślał, czyż ci gladiatorzy nie są też Bożymi dziećmi? A więc pewnego razu wbiegł na arenę i stanął między gladiatorami. Oczywiście otrącano go, ale on powracał. Tłum się oburzał, ciskano kamienie w niego, ale Telemach nie ustępował i cały czas usiłował rozdzielić gladiatorów. W końcu prefekt wydał komendę. Błysnął miecz i pustelnik padł martwy na arenę. Zapanowała kompletna cisza. I nagle sobie tłum uświadomił, co się stało. Zabito świętego człowieka. A po pustelniku zawsze było widać, że jest to człowiek szczególny, że wiedzie tryb pustelniczy, dlatego że jego taki ubiór o tym świadczył i cały wygląd. I rzeczywiście, tego dnia w Rzymie się coś wielkiego wydarzyło. Bowiem za jakiś czas cesarz Honoriusz zlikwidował walki gladiatorów. No a teraz powiem coś bliższego nam, bo z wieku XIX. I pewien młody członek angielskiego parlamentu, jego nazwisko i imię William Wilberforce, spowodował zniesienie handlu niewolnikami. I to był rok 1807, a więc handel niewolnikami. A po 26 latach, gdy rozpoczął tę całą kampanię, 3 dni przed swoją śmiercią dowiedział się, że parlament się zajmie ustawą o zniesieniu niewolnictwa, a więc już nie tylko zakaz handlu, ale również i utrzymywania stanu niewolniczego. Trzeba wiedzieć, że od XV wieku, a mówiliśmy o wieku XIX, a więc przez przeszło 300 lat porwano około 12 milionów mieszkańców Afryki. I się bogacili głównie Arabowie, Portugalczycy, Anglicy, Francuzi, Hiszpanie, Holendrzy i Amerykanie. Myśl o przyjściu z pomocą tym nieszczęśnikom naszła Williama, gdy w gazecie przeczytał reportaż o targu niewolników. Po długich zmaganiach politycznych ta myśl zasiana w nim doprowadziła do zmiany sytuacji setek tysięcy ludzi. Dlatego, że w roku 1833 niewolnictwo zniosło Anglię, a potem w ciągu 40 lat dołączyły do niej m.in. Francja, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Stany Zjednoczone, a na końcu Brazylia. A więc każda ważna idea musi sobie znaleźć właściwego człowieka. Tamten pustelnik przez impuls, przez to, co zobaczył później w Rzymie, przez swoje zdecydowane działanie wywarł wpływ na prawodawstwo ówczesne. Uratował gladiatorów. A tu z kolei mamy tego Williama, młodego człowieka, który całe swoje życie temu poświęcił i z tego jest znany. Ale ileż milionów ludzi zmieniło swój los, zmienił się ich los, zmieniło się ich życie. On cały czas ustawicznie walczył i Bóg go wysłuchał. A więc tutaj nie samo ziarnko gorczycy jest ilustracją Bożego Królestwa, lecz rozwój. Rozwój tej idei, tej myśli. Rozwój od chwili wsiania do czegoś umysłu. I on rośnie, rośnie, aż stanie się krzewem. Najmniejsza myśl, jak ziarnko gorczycy. Ale potem staje się krzewem, że ptaki niebieskie, a więc narody, ludzie, korzystają z dobrodziejstw tego krzewu, z jego owoców i z cienia jego liści i gałęzi. A więc Pan Jezus chciał uwagę zwrócić na moment wsiania, a potem na efekt końcowy. On nie mówi o wzroście, o tym mówiliśmy we wcześniejszych naszych przypowieściach, pamiętamy ostatnią o wsiewaniu, o siewie i wcześniejsze jeszcze o siewcy. Tu chodzi tylko o to, że mały początek daje wielkie zakończenie, wielki efekt końcowy. A więc ziarnko gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich roślin, a po wyrośnięciu staje się drzewem większym od innych jarzyn, powiedział Pan Jezus, Mateusz 13 rozdział. A więc chodzi o przeciwstawienie. Najmniejsze, największe. Nie chodzi o sam proces rozwoju. Wielki krzew powstaje z maleńkiego ziarnka. Wielkie dzieło powstało kiedyś od jednej myśli, od reportażu w gazecie, od zapalonej idei w sercu człowieka, który później to rozpalał przez przeszło 20 lat, aż powstało wielkie dzieło. A więc rozmiar krzewu, rozmiar tego dzieła ukazuje moc, jaką nasienie ma w sobie. Moc tej jednej myśli, która sprawiła, że później zmieniły się całe społeczeństwa. I kontrast w tej przypowieści ma naszą uwagę zwrócić na tajemnicze powiązanie między nasionkiem gorczycy, ziarnkiem gorczycy, a wyrośniętym z niego krzewem. A teraz przejdziemy do tego drugiego bliźniaczego podobieństwa przypowieści. Zakwas, zaczyn. A więc jeśli tam chodziło o skromny początek wielkiego dzieła, to tutaj teraz będzie chodziło o przeobrażającą moc Chrystusa, przeobrażającą moc Królestwa Niebios. A więc zakwas, pewna kobieta go wzięła i zmieszała, do wnętrza włożyła i zmieszała z trzema miarami mąki, aż się wszystko zakwasiło. Więc teraz Pan Jezus wprowadza słuchaczy do domu, do kuchni i tam wskazuje im pracę kobiety. Przygląda się pracy kobiety w kuchni. W Palestynie chleb wypiekano w domu, nie było piekarni. A więc zakwas to jest taka niewielka ilość ciasta, która pozostała po poprzednim wypieku. I ciasto to oczywiście sfermentowało. U mnie w lodówce mój zakwas fermentuje już trzeciego dnia. Potem trzymam go jeszcze 5-6 dni i piekę chleb co będę właśnie robił jutro. I właśnie w mentalności żydowskiej fermentację kojarzono z procesem gnicia i rozkładu. Dlatego też zakwas oznaczał zły wpływ. I mamy tutaj odnośniki, bo polecam konspekt, Mateusz rozdział 16 i 1 Koryntian rozdział 5, Galatów rozdział 5. Zajrzyjmy sobie do konspektu. Jedną z czynności przygotowawczych do święta Paschy było wymiatanie zakwasu z domu i palenie go. Słuchacze na pewno byli zaskoczeni przyrównaniem Królestwa Bożego do zakwasu, bo zakwas to grzech. A tymczasem tu chodzi o pewien obraz. Obraz odmienny od tego o ziarnku gorczycy. Bo tutaj już nie chodzi o kontrast między skromnym początkiem a wspaniałym końcem. Tutaj, w tej przypowieści o zakwasie, chodzi o kontrast, ale pomiędzy małą ilością zaczynu a wielką, ogromną masą ciasta. I tu spójrzmy, w tej przypowieści jest podane nam bardzo wyraźnie. To będą 3 miary mąki, a to oznacza 18 kg mąki. Ale z tego ciasta, z 18 kg mąki z 3 miar, powstanie chlebów, oczywiście chlebów ówczesnych, dla ponad 100 osób. Bo każdy swój placek, który nazywali chlebem, otrzyma, każdy będzie miał swoją porcję i 100 osób skorzysta właśnie z tych 3 miar mąki. Natomiast, gdy chodzi o zakwas, to raptem jest jeden rondelek. Może kilogram tego zakwasu będzie. A więc nacisk jest w tej przypowieści położony na przerobioną przez zakwas tę masę ciasta. Jest powiedziane, aż wszystko się zakwasiło. I w tej przypowieści eksponowana jest nie moc wzrostu, lecz moc przetworzenia. Bo to ciasto zmieniło swoją strukturę, stało się ciastem zakwaszonym, a nie takim, jakie było wcześniej. Ta mała ilość kwaśnego sprawiła, że wszystko, te 18 kg mąki i ta masa, z jaka z niego powstała, ona się zakwasiła, stała się również kwaśna, jak ta mała ilość zakwasu. I sens tego podobieństwa się nam kojarzy z jednym zjawiskiem. Z przeobrażającą siłą zakwasu, który z ciasta zrobił chleb. Bo chleb pszaśny, wypiekany bez zakwasu, przypomina suchar. Naszą macę, w Wieczerzy Pańskiej na przykład my używamy macy. A więc jest ona twarda, sucha i bez smaku. To jest chleb pszaśny. Natomiast chleb na zakwasie jest miękki, porowaty i smaczny. Można go jeść bez niczego. Ja, gdy sobie upiekę taki chleb, to on tylko ostygnie, odkrajam od razu tę twardą piętkę i z butelką kefiru wypijam. Tak on jest smaczny. To jest moje marzenie, żeby właśnie sobie tak rozpocząć dzień takim śniadaniem. A więc dodanie zakwasu przeobraża ciasto w chleb. I podobnie Królestwo Boga przeobraża nasze życie. To Chrystus nas przemienia. Apostoł Paweł powiedział wyraźnie w liście do Koryntian, pierwszy list, 6 rozdział. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? A więc ten chleb pszaśny nie odziedziczy. Musi być przeobrażony. Musi być chlebem. Chlebem tym z zakwasem. Nie uczcie się. Ani rozpustnicy, ani bawochwalcy, cudzołożnicy, rozwięźli, ani złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy nie odziedziczą Królestwa Boga. Już teraz nie będą mieli tego, co niesie Królestwo Boże, a też i nie wejdą tam, gdzie Bóg przebywa, kim Bóg jest. A takimi właśnie byli niektórzy z was, ale zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga. To właśnie jest ta przemiana. Chrystus oddziaływał w taki sposób na ludzi oddziałuje, że ze złych ludzi czyni dobrych. I ten, kto sam był ofiarą pokusy, teraz staje się zwycięzcą nad pokusą. Już jest obmyty, uświęcony, czysty, a nie taki jak wcześniej A więc teraz bym chciał przybliżyć nam takie cztery dziedziny życia społecznego, w których nastąpiła przemiana wniesiona przez chrześcijaństwo. A więc na początku istnienia chrześcijaństwa co się stało? Po pierwsze, przeobraziło się życie kobiet. Po drugie, przeobraziło się życie ludzi słabych i chorych. Po trzecie, przeobraziło się życie ludzi starych. I po czwarte, przeobraziło się życie dzieci. Gdy chodzi o kobiety, codziennie rano pobożny Żyd w swojej modlitwie dziękował Bogu za to, że nie stworzył go poganinem, niewolnikiem lub kobietą. I w obrębie cywilizacji heleńskiej natomiast kobieta wiodła życie odizolowane, była ograniczona wyłącznie do gospodarstwa domowego. W ówczesnych Atenach w domu właściwie nie było żadnego życia rodzinnego. Ojciec rzadko bywał z rodziną, matka przebywała w pomieszczeniach dla kobiet, rzadko ją widywano. I w krajach wschodu można było zobaczyć rodzinę w podróży. Mąż jedzie na ośle, żona idzie za nim i coś niesie. I właśnie historia potwierdza, że chrześcijaństwo przeobraziło życie kobiety. A gdy chodzi o ludzi słabych i chorych, na przykład wsparcie, każde nowo narodzone dziecko było kwalifikowane co do jego przydatności. I już na początku można było powiedzieć, czy wynik tego badania będzie pozytywny, to będzie mogło żyć. Jeśli jest słabe lub niekształtne, to co robiono? Przepraszam, zrzucano je ze skały. I pierwszy przytułek dla niewidomych założył Talasius, chrześcijański mnich, a pierwszą bezpłatną lecznicę założył Apoloniusz, chrześcijański kupiec, a pierwszy szpital, o jakim zachowała się wzmianka, założyła Fabiola, chrześcijanka. A więc chrześcijaństwo było pierwszą religią, która poważnie zainteresowała się ludźmi słabymi, chorymi, a więc rozbitkami życia. Ludzie starsi, ludzie starzy byli uważani za plagę, za coś niepotrzebnego. I pewien pisarz rzymski, Kato, który się zajmował rolnictwem, dawał takie rady komuś, kto kupował gospodarstwo. I tu mam teraz cytat. Dokonaj przeglądu inwentarza i zarządź sprzedaż. Sprzedaj oliwę, jeśli cena jest odpowiednia. Sprzedaj nadwyżki wina i ziarna. Sprzedaj sterane woły, niepełnowartościowe bydło, owce, wełnę, skóry, stary wóz, stare narzędzia, starego niewolnika, chorowitego niewolnika i wszystko, co jest zbędne. A więc ludzi starych trudem steranych uważano za niepotrzebnych. I chrześcijaństwo było pierwszą religią, która dostrzegła w człowieku osobę, a nie narzędzie do wykonywania pracy. Dzieci. W ówczesnym świecie nagminnie zrywały się więzy małżeńskie. Życie rodzinne było ciągle zagrożone. Zachował się list Hilariona, który z Aleksandrii napisał do żony Alice takie słowa. Życzę ci szczęścia, jeśli urodzisz chłopca, to niech żyje. Jeśli dziewczynkę, to ją wyrzuć. I cóż dało światu chrześcijaństwo? Chyba nic bardziej nie jest tak widoczne w historii, jak przeobrażająca siła Chrystusa, która oddziaływała na życie pojedynczych ludzi i całe społeczeństwa. I te właśnie poszczególne grupy społeczne na tym skorzystały. A więc tak działa zakwas Bożego Słowa. To królestwo powstaje i się rozszerza niedostrzegalnie. Żyją chrześcijanie, żyją ludzie pełni Chrystusa, oddziałują, wpływają w sposób rozmaity i te poszczególne ziarenka w sposób niedostrzegalny, jak zakwas w cieście, pracuje, działa, oddziałuje i robi to się systematycznie i w dłuższej perspektywie, w perspektywie historycznej, bardzo wyraźnie widać, jak Królestwo Jezusa przyciąga ludzi, ludzkość bliżej do Boga. I w tej przypowieści właśnie jest otucha, że dobra nowina Jezusa w świecie wyzwoliła nową siłę, która cicho, jak zakwas w cieście, ale stale oddziałuje i świat przeobraża. I pokolenie za pokoleniem poznaje, że Bóg objawiony w Jezusie jest dobry. Też można powiedzieć, że działanie Królestwa może być i zauważalne. Nie zawsze jest niezauważalne, również jest i zauważalne. Bo gdy zakwas włożymy do ciasta, które jest bierną bryłą, to zauważamy, że się przekształca w bulgocącą masę. Gdy się wyjmuje chleb po 12 godzinach, a właściwie to ciasto zakwaszone, jeszcze to nie jest chleb, gdy się wyjmuje po 12 godzinach, to ja na moich bochenkach widzę takie właśnie bańki. A to jest znak, że te wszystkie gazy przez to ciasto wychodziły. Gdy moja ciocia kiedyś, gdy byłem chłopcem, jeździłem na wieś i miała taką dużą dzieżę, drewnianą dzieżę okrągłą i tam właśnie było to ciasto. Kiedyś nieraz mówiła mi, Kazik, idź zanieś, i dała mi kubek. Pamiętam ten kubek metalowy, może on był półlitrowy, i tego zakwasu. Ja ten kubek wkładałem do wnętrza, wkładałem rękę i tą ręką też tam go wygarniałem. Wygarniałem go całkowicie, ciasto potem zasklepiłem i ono sobie stało sobie tak przez całą noc. I do rana tam przychodziłem, patrzyłem, a ciasto się już wylewa z tej dzieży, bulgoce. Wołałem do cioci, ciocia przybiegała i się dopiero tym zajmowała. A więc Królestwo Jezusa oddziałuje systematycznie, dynamicznie i z czasem to się staje widoczne, nie od razu, z czasem. Na przykład, kiedy apostołowie przybyli do Tesaloniki, Dzieje rozdział 17, to co tam wołano? To są ci, którzy uczynili zamęt w całym świecie i tutaj też przybyli. A więc Ewangelia wnosi pewien rodzaj twórczego niepokoju, twórczego wzburzenia, kontrowersji. Dlaczego ukrzyżowano Pana Jezusa? Dlatego, że obalał dotychczasowy świat religii. Chrześcijanie byli i są prześladowani za to, że w swoim środowisku wywołują zmiany. Zmiany u pojedynczych ludzi, ale też i całych rodzin, a również i społeczności. A więc Królestwo Chrystusa oddziałuje i widzialnie, i niewidzialnie. Niekiedy moc Królestwa jest widoczna wyraźnie, gdy się życie człowieka zmienia również wyraźnie i gwałtownie. Jak apostoł Paweł, pamiętamy jego nawrócenie. Czasem ten proces przebiega niezauważalnie, ale jednak jest skuteczny, co po jakimś czasie widać. Podobnie się ma rzecz z rodzinami i całymi społecznościami. Gdy w perspektywie dziejów, albo też i naszego życia, ale w okresie lat kilkudziesięciu, czy też dwóch, trzech pokoleń, widzimy, jakie Boże plany się spełniają i się dzieje to Królestwo Boże w życiu tych ludzi w sposób cichy, ale skuteczny. Dlatego też to podobieństwo, przypowieść mówi nam, że Królestwo Jezusa działa wewnątrz. Ono działa wewnątrz. Synu, daj mi Twoje serce. Ono działa wewnątrz w sposób niedostrzegalny. Ale potem też to wychodzi na zewnątrz i po owocach ich poznacie je. Również trzeba powiedzieć, że siłą twórczą nie są ludzie. Bóg używa ludzi, tak. Ale siłą twórczą nie jest człowiek. Ziarno gorczycy czy ziarno pszenicy jest umieszczone w glebie przez mężczyznę. Zaś zakwas jest włożony do ciasta przez kobietę. Oczywiście mówimy teraz o przypowieściach. Ale tę właściwą pracę całe działanie i aktywność przejawia nie mężczyzna, nie kobieta, lecz te ziarnka lub ta odrobina zakwasu. I na początku są one nieaktywne, jakby martwe. Ziarna są w worku, zakwas jest w jakimś naczyniu i są całkowicie zależne od tego, co z nimi zrobi człowiek. Mężczyzna, rolnik, wsiał. Kobieta, gospodyni włożyła ten zakwas. A więc gdy się znajdą tylko we właściwym środowisku, stają się czynnikiem twórczym. Ziarno, całe pole zazieleni i wyda nowe ziarna. Ziarko gorczycy wytworzy 4-metrowe drzewo. Rondelek zakwasu nakarmi 100 osób. Ale jest warunek. Muszą się znaleźć wewnątrz. Słowo Boże musi być wchłonięte przez wiarę, przyjęte. Otwórz serce, a ja tam wejdę, mój Pan Jezus. I jest powiedziane o kobiecie, że ona ten zakwas ukryła. Tam jest grecki wyraz enkryptein. Ukryła go w cieście. I Biblia Tysiąclecia mówi, włożyła go. A więc Królestwo Boże nie jest na zewnątrz, ale Pan Jezus mówi, że ono jest pośród was. Bo Królestwo Boże, mój Paweł, to nie jest pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. A to wszystko się przeżywa wewnątrz. Nie na zewnątrz, nie pokarm, napój zewnętrzny, lecz wewnątrz. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym, bo Królestwo Boże jest w nas, wewnątrz w nas. A więc działanie ziarna pszenicy, ziarnka gorczycy, zakwasu jest ukierunkowane na dawanie życia. Gdy się wewnątrz znajdzie, to pszenica urośnie, a z niej będzie mąka, która daje życie, daje chleb. Ziarko gorczycy staje się drzewem, i ptaki znajdują pożywienie i schronienie. A zakwas jest konieczny dla wypieku naszego codziennego chleba. I w tych skromnych elementach się kryje olbrzymi potencjał życia. I nie od razu on jest zauważalny. Ziarno zboża potrzebuje około 4 miesięcy, by osiągnąć swą dojrzałość. Jeśli mówimy o polskich warunkach, to chodzi o ten wiosenny siew. Nasionko krzewu potrzebuje kilku lat. Zakwas potrzebuje około 12 godzin, by wyrosło ciasto. A więc ziarnko, nasionko, zakwas są czymś oczywistym, zwyczajnym, banalnym, codziennym. Ale to są tylko pozory, bo przez cały czas mają one w sobie niespożytą moc. Moc, która przewyższa ich niepozorny wygląd. Powtórzę to. To są pozory, że one wyglądają na coś zwyczajnego, jak ty i ja. W nas jest niespożyta moc, która przewyższa nasz niepozorny wygląd. I stąd na koniec przywołam kolejną historię, ale już bardziej współczesną. W pewnej anglikańskiej parafii żył samotny starzec o imieniu Tomasz. Przeżył on wielu swoich przyjaciół, więc teraz mało kto go już znał i pamiętał. Była wojna. Chodzi o II wojnę światową. Tomasz zmarł. Pastor przypuszczał, że nikt nie przyjdzie na pogrzeb, więc się nastawił, że samotnie odda Tomaszowi ostatnią posługę. Rzeczywiście, konduktu pogrzebowego nie było z kogo uformować, bo dzień, jak to w Anglii, był mglisty, ponury, siąpił deszcz. I konny karawan powoli dojechał do cmentarza. Ale przy bramie czekał jakiś wojskowy. Na pelerynie przeciwdeszczowej nie było żadnych dystynkcji, które by wskazywały, jaką ma rangę. Mężczyzna podszedł do grobu i stając obok pastora, przyglądał się, uczestniczył w ceremonii pogrzebowej. Po jej zakończeniu nagle stanął na baczność i zmarłemu oddał honory wojskowe z takim ceremoniałem, jakby to był pogrzeb króla. Wychodzili razem z cmentarza. I nagle podmuch wiatru odchylił pelerynę i pastor zobaczył, że jest to generał brygady. I generał się odezwał, być może się pastor dziwi, co ja tu robię. Ale brat Tomasz przed laty był moim nauczycielem w szkółce niedzielnej. Byłem chłopcem rozbrykanym, sprawiałem mu wiele przykrości. I chyba się nawet nie domyślał, jak wiele mu zawdzięczam. Właściwie to wszystko mu zawdzięczam, do czego doszedłem. I dzisiaj, gdy się o pogrzebie dowiedziałem, przyjechałem, by mu podziękować i by mu wyrazić mój najwyższy szacunek. I ten stary Tomasz nawet sobie sprawy nie zdawał, gdy żył, z tego, jak były prawdziwe skutki jego długoletniej pracy. Kochani, tego nie wie żaden kaznodzieja, żaden katecheta, katechetka, nauczyciel Bożego Słowa. Tego nie wiedzą rodzice, babcie, dziadkowie, co wyrośnie z ich pociech, ale Bóg to wie. Dlatego naszym zadaniem jest siać Boże Słowo, siać i się nie zniechęcać, a to, co z niego wyrośnie, należy pozostawić Bogu.